Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. W stanie wojny powiemy o wizycie ważnych amerykańskich polityków w Kijowie, a także o jej możliwych konsekwencjach. W drugiej części audycji spróbujemy pokazać, jak może wyglądać odbudowa Ukrainy po wojnie, a także jej integracja ze strukturami zachodniego świata. Sekretarz stanu USA Antony Blinken i szef Pentagonu Lloyd Austin spotkali się z prezydentem Wołodymirem Zełenskim w Kijowie. O czym rozmawiali przedstawiciele USA i Ukrainy? Z tym pytaniem zwracam się do doktora Piotra Łukasiewicza.
Wizyta była dość tajemnicza. Do północy w niedzielę słyszeliśmy tylko zapowiedzi. Wreszcie Oleksij Arestewicz, doradca prezydenta Zełenskiego do spraw dyplomacji, ujawnił blogerowi ukraińskiemu, że ta wizyta faktycznie dochodzi do skutku. Jednak do rana musieliśmy czekać na potwierdzenie jej przez stronę amerykańską. Dopiero na terenie Polski obaj ministrowie spotkali się z prasą, ale były również zdjęcia już w Kijowie po spotkaniu z prezydentem Zełenskim, kiedy obaj sekretarze, Austin i Blinken, podkreślali, że sam fakt ich wizyty w Kijowie, w stolicy państwa, na którego terenie trwa wojna, pokazuje, że ofensywa rosyjska w zasadzie załamała się, że nie idzie zgodnie z zamiarami Moskwy. Odsunięte zostało zagrożenie od stolicy Ukrainy. Podkreślili również, że przywożą dodatkowe pieniądze, ponad 700 milionów dolarów, dodatkowy pakiet dla Ukrainy i dla państw sąsiednich, które zaangażowane są i w przekazywanie broni, uzbrojenia na teren Ukrainy i również w opiekę nad uchodźcami, więc są to dodatkowe pieniądze. Całość pomocy amerykańskiej sięgnęła, to jest niesłychane też, że sięgnęła w ciągu zaledwie półtora miesiąca 4 miliardów dolarów. To jest rzeczywiście ogromna skala. Jeden z anonimowych oczywiście urzędników Pentagonu towarzyszących sekretarzowi Austinowi powiedział, że w bardzo szybkim tempie Ukraina osiąga zdolności takie, jakie mają państwa natowskie, więc staje się członkiem NATO, znaczy przynajmniej państwa na poziomie członka NATO, nie będąc jeszcze oczywiście formalnie członkiem sojuszu. Sekretarz Blinken, czyli szef dyplomacji amerykańskiej, ogłosił ważny krok, czyli ponowne uruchomienie ambasady amerykańskiej w Kijowie i wyznaczenie Bridget Brink, dotychczasowej ambasadorki USA w Bratysławie, która po sąsiedzku przejedzie z Bratysławy do Kijowa i będzie pełniła funkcję szefowej placówki, obsadzoną po raz pierwszy od 2019 roku, kiedy to Donald Trump zdecydował się odwołać Marię Jovanovich, poprzednią ambasadorkę amerykańską, w związku z już chyba trochę zapomnianą aferą związaną z naciskami na Ukrainę przez prezydenta Trumpa. Więc tyle, można powiedzieć, taki konkretny uzysk świadczący o wsparciu olbrzymim moralnym, politycznym, finansowym, ale również uznaniu, że rosyjska ofensywa, te cele wojny pierwotne, jakkolwiek one były formułowane w Moskwie, się załamały, a Ukraina ten etap wojny przynajmniej może zaliczyć jako pewnego rodzaju sukces. Druga część wizyty była też ciekawa, mianowicie już była bardziej taka geostrategiczna, mianowicie w Polsce już, bo obaj sekretarze jechali pociągiem do Kijowa. W krótkim momencie przesiadki na samolot sekretarz Austin, czyli szef Pentagonu, powiedział: celem Ameryki jest, żeby Rosja utraciła zdolności do zaatakowania jakiegokolwiek swojego sąsiada i powtórzenia okrucieństw, których się dopuściła w Ukrainie, na najbliższą przyszłość. Czyli mieliśmy tutaj takie wyrażenie strategicznego zamiaru Ameryki, żeby strategicznie znowuż Rosję tak osłabić, aby przestała być zagrożeniem dla swoich sąsiadów, ale również pewnie, żeby przestała być wyzwaniem globalnym dla Ameryki.
A to jest ciekawe, co mówisz, bo to by oznaczało, że Amerykanie wyczuli taką szansę poważnego osłabienia sił rosyjskich. Jest taka terminologia, znasz się na tym 100 razy lepiej niż ja, ale mówi się o czymś takim jak proxy war. Czy to jest tak naprawdę wojna między Rosją, a szerzej pewnie nie Stanami, a NATO, ale taka wojna, w której walczą nie kraje NATO, tylko po prostu Ukraińcy?
Proxy war to jest jednak wojna poprzez pośredników. No tutaj jednak Rosja jest zaangażowana indywidualnie, czy osobiście, można tak powiedzieć.
Jednostronna
proxy. Raczej nie, jest to wojna przede wszystkim Rosji z Ukrainą. Chociaż oczywiście w tle czają się wypowiedzi rosyjskich polityków, publicystów, mówiąc, że jesteśmy na wojnie z Zachodem. Więc jednostronnie Rosja może faktycznie myśleć i czasami nawet ogłaszać to, że jest na wojnie z Zachodem. Dla mnie akurat to stwierdzenie Austina, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, było niezwykle istotne z tego takiego punktu widzenia tej wielkiej strategii układanki amerykańsko-chińsko-rosyjskiej. Sekretarz Austin miał na myśli tę próbę osłabienia tego partnerstwa chińsko-rosyjskiego, w którym Rosja gra przecież rolę militarną, parasola nuklearnego, moglibyśmy się nawet tak ją oceniać w tym tandemie chińsko-rosyjskim. Chińczycy nie mają zdolności nuklearnych, które byłyby istotnie podobne do arsenału amerykańskiego, więc Chiny mogą w najbliższej dekadzie wciąż jeszcze traktować Rosję jako takiego partnera wojskowego do rozwiązywania problemów wojskowych, które Chiny miałyby z Ameryką. To zamierzane, czy też deklarowane wręcz, osłabianie Rosji na scenie globalnej i w Ukrainie, i na scenie globalnej służyłoby celom polityki amerykańskiej na świecie. Zdaje się, że dość dobrze.
Jak mówisz, 3 700 000 000 dolarów, to co się kryje za tą liczbą? To jest, nie wiem, gotówka przelana na konto, wartość uzbrojenia, jedno i drugie. No bo to też jest skomplikowana układanka, bo jest pomoc amerykańska, Ukraina kupuje... Czy dostaje sprzęt? To też jest ciekawe pytanie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Jak ta pomoc w ogóle wygląda i jak działa ten mechanizm? Czy my w ogóle wiemy, jak to działa?
Tak jak w przypadku poprzednich wojen, jeśli Ameryka kupowała sprzęt dla Iraku, dla Afganistanu, dla tamtejszych armii, było to przeważnie kupowany sprzęt u kontraktorów, u wykonawców amerykańskich. Więc można powiedzieć, że ten mechanizm tutaj pewnie jest powtarzany, zwłaszcza w przypadku wyposażenia stricte amerykańskiego, produkowanego przez wytwórców amerykańskich. To nie jest sprzęt produkowany przez, nie wiem, Duńczyków, Niemców. Te narody, te państwa płacą niejako osobno za pomoc okazywaną Ukrainie. Więc tutaj chodzi wyłącznie o pomoc tą amerykańską. To jest nie tylko sprzęt, to jest również cała logistyka, która służy przerzutowi tego sprzętu najpierw do sąsiadów Ukrainy, czyli przede wszystkim domyślamy się Polski, Słowacji i Rumunii i następnie do Ukrainy. To są też wpłaty bezpośrednie prawdopodobnie do MON-u ukraińskiego, na przykład na jakieś uposażenia, na działalność MON-u. Wiemy, że Ukraina w zasadzie została wyłączona z możliwości takiej działalności ekonomicznej, która służy budowaniu państwa w ostatnich 2 miesiącach, więc tutaj Amerykanie również przeznaczają swoje środki na to, żeby po prostu armię ukraińską utrzymywać. To są również pewnie w jakiejś części środki związane z pomocą dla uchodźców i regulacją ich, aczkolwiek tutaj większą rolę grają pewnie środki Departamentu Stanu. Pomoc wieloraka, natomiast budzi wielkie uznanie i zdziwienie wręcz jej skala. Wydanie 4 miliardów w ciągu zaledwie 6 tygodni, powiedzmy, bo to mniej więcej od 2-3 tygodnia Amerykanie zrozumieli, że istotnie Ukraina ma szansę i te szanse się zwiększają się z tygodnia na tydzień i również zwiększają się te przeznaczane dolary, krótko mówiąc, na tę pomoc.
To my kończymy tematem pomocy tej militarnej. Za chwilę z innym już gościem będziemy rozmawiać o pomocy ekonomiczno-gospodarczej, a także o przyszłej integracji Ukrainy z strukturami zachodnimi. Tymczasem bardzo dziękuję. Piotr Łukasiewicz, Dział Bezpieczeństwa i Polityki Międzynarodowej, był naszym gościem. Dzięki.
Dziękuję.
Choć wojna w Ukrainie jeszcze się nie skończyła, trwa już debata o tym, jak może wyglądać potencjalna odbudowa tego kraju. Nie wiemy oczywiście, jak długo potrwają działania wojenne, ale już trwa dyskusja na temat tego, kto i w jakim stopniu może uczestniczyć w odbudowie tego kraju. Ważne też, jak może wyglądać integracja Ukrainy ze strukturami Zachodu, chociażby z Unią Europejską. Jaką rolę w tych procesach może odegrać Polska? Jacek Kluczkowski był ambasadorem Polski w Ukrainie między 2005 i 2010 rokiem i to do niego kieruję te pytania.
Myślę, że to jest szansa, którą obie strony powinny wykorzystać i to jest szansa także dla Europy, to jest szansa nadania jakby nowego oddechu samemu procesowi integracji europejskiej, przypomnienie, że on został wymyślony po to, żeby zapobiegać wojnom, żeby rozszerzać świat wartości zachodnich, cywilizacji europejskiej na coraz to nowe kraje. Nie jest to wszystko proste, bo Unia Europejska jest czymś więcej niż tylko po prostu organizacją, gdzie się spotykamy i sobie deklarujemy, jak my to kochamy. Wolność, prawa człowieka, wolny rynek. To jest struktura, która działa po pierwsze w oparciu o traktaty, gdzie każdy kraj członkowski ma prawo wyrazić swoją opinię, która realizuje szereg konkretnych polityk. Te polityki to są zobowiązania, to jest umowa handlowa, to jest unia celna, to jest szereg rzeczy, które nie można wprowadzić z godziny na godzinę czy z dnia na dzień. Stoimy przed poważnym wyzwaniem, ale bardzo dobrze się stało, że ta deklaracja wersalska marcowa Rady Europejskiej, czyli spotkania szefów państw i rządów Unii Europejskiej, ona zrobiła pierwszy krok w kierunku Ukrainy, to znaczy zaakceptowała to, co było do tej pory jednostronne, intencje Ukrainy wejścia do struktur europejskich. Do tej pory tylko Ukraina to deklarowała, teraz jak gdyby społeczność międzynarodowa przyjęła to do wiadomości. Jeszcze to nie znaczy, że został nadany status kandydata, ale stoimy przed następnym krokiem. Miejmy nadzieję, że w czerwcu do niego dojdzie, to znaczy oficjalnie Ukrainie zostanie zaproponowany status kandydata do członkostwa.
Co dalej? Pytam dlatego, że w przypadku Polski te negocjacje trwały, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, 10 lat. Dziś jest ogromny entuzjazm społeczeństwa ukraińskiego, ale to chyba nie będzie łatwy proces.
Po pierwsze, musi zakończyć się wojna, jak pan słusznie powiedział. Sam status kandydata nie oznacza jeszcze początku negocjacji akcesyjnych. Trzeba przygotować stanowiska. Myśmy byli zobowiązani, gdy my zaczynaliśmy rozmowy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, jeszcze do takiej fazy wstępnej screeningu, czyli przeglądu ustawodawstwa w poszczególnych obszarach polityki gospodarczej, infrastruktury, ochrony środowiska, certyfikacji jakościowej i tak dalej. W wypadku Ukrainy będzie można niektóre z tych etapów skrócić albo pominąć. Tym niemniej jednak wiąże nas traktat lizboński. Traktat dosyć szczegółowo opisuje procedurę dochodzenia do członkostwa, będziemy postępować krok po kroku. Wydaje mi się, że sensowne byłoby pomyśleć już nie tylko o tym ostatecznym celu, czyli samym statusie członka, ale także o pewnych etapach pośrednich, które by umożliwiły wprowadzanie Ukrainy do poszczególnych obszarów polityk gospodarczych.
Jak mogłaby właśnie taka akcesja wyglądać? To znaczy, wspomniał pan przed chwilą o okresach przejściowych. Jak pamiętamy, była to domena między innymi Polski w różnych dziedzinach, w różnych sektorach. Pewnie podobnie musiałoby być w przypadku Ukrainy. To znaczy, jak te negocjacje musiałyby wyglądać, jak musiałyby się potoczyć, żeby były obopólnie korzystne dla obu stron. To znaczy, żeby nie było też tak, jak widzieliśmy to potem w przypadku Wielkiej Brytanii, która chciała i koniec końców wyszła z Unii Europejskiej, ale chciała zrewidować warunki, na jakich w tej Unii Europejskiej się znajduje.
Okresy przejściowe są możliwe tylko w odniesieniu do krajów członkowskich. Najpierw trzeba zostać tym krajem członkowskim. Wydaje mi się, że kolejność działań będzie następująca. Czekamy w czerwcu na stanowisko Rady Europejskiej. Miejmy nadzieję, że kraje członkowskie uzgodnią, bo to jest decyzja, która musi być jednomyślna, że kraje członkowskie uzgodnią to stanowisko. To nie jest jakaś mityczna biurokracja brukselska, tylko kraje członkowskie, korzystając ze swoich upoważnień traktatowych, wyrażą swoją opinię na temat tego, czy Ukraina zasługuje na status kandydata. Ważne będzie tutaj stanowisko Komisji Europejskiej, czy ona uzna już opinię rządu ukraińskiego. Ten kwestionariusz wypełniony, ta książka, którą Ursula von der Leyen przekazała prezydentowi Zełenskiemu, a którą on po tygodniu, czy trochę ponad tygodniu zwrócił, czy ona zawiera wszystkie kompletne odpowiedzi, o które chodziło. Jeżeli opinia komisji będzie pozytywna, a mnie się wydaje, że będzie, że komisja ma poczucie odpowiedzialności za to, żeby ten proces przynajmniej rozpocząć, no to Ukraina dostanie status kandydata i teraz trzeba myśleć, kiedy się zaczną negocjacje. Jak szybko one mogą trwać? Na to potrzeba dużo czasu.
To drugi taki wątek, o którym chciałbym porozmawiać i chciałbym poruszyć, on jest trochę inny, ale jednocześnie się też wiąże z tą akcesją do tego świata zachodniego, mianowicie odbudowa Ukrainy. Nie wiem, czy po wojnie, czy w trakcie jakiegoś zamrożonego konfliktu w przyszłości, czy tak jak czasem słyszymy od ekspertów, czy w konflikcie, jak to się mówi, zmiennej intensywności, no ale gdzieś za jakiś czas trzeba będzie zacząć myśleć o tym, jak te mosty odbudować, jak odbudować osiedla. Ludzie będą wracać do swoich domów. Już to robią, ale pewnie za jakiś czas będą wracać coraz częściej. Jak mądrze przeprowadzić budowę Ukrainy i czy Polska ma tutaj swoją rolę do odegrania?
Polska ma tutaj swoją rolę do odegrania w relacjach ukraińsko-unijnych. Rola Polski jest naprawdę nie do przecenienia. Chociaż nasz wkład finansowy nie jest elementem negocjacji, ponieważ jak gdyby ma to być pomoc całej Unii Europejskiej, niewykluczone w ogóle, że to będzie wspólny europejsko-amerykański projekt. Unia Europejska liczona, jeżeli spojrzymy na nią jako całość, jest to naprawdę największa gospodarka świata. Więc możliwości gospodarowania, czy wygospodarowania, czy skredytowania, znalezienia środków, które by posłużyły odbudowie, w konsekwencji posłużyły także potem rozwojowi kontaktów gospodarczych i między Ukrainą i Unią Europejską. Takie środki znajdzie. Problem, jak dokonać selekcji, musi to być przedmiotem uzgodnień. Jaka tu szczególna rola Polski? Mi się wydaje, że Polska w ogóle powoli dorasta do czegoś takiego, jak zaproponować Ukrainie taki twinning. Myśmy podobne działania mieli na przykład przed Euro 2012, kiedy spotykały się wspólnie praktycznie całe rządy, żeby analizować postępy działań w różnych tam dziedzinach związanych z przygotowaniem mistrzostw. Teraz można ustanowić z tego pewien mechanizm, gdzie dzielić się doświadczeniem, przeglądać, nie wiem, raz w roku, dwa razy w roku, zaoferować twinning instytucjonalny między Narodowym Bankiem Polskim a Bankiem Centralnym Ukrainy. Współpraca jest, natomiast chodzi już o jak gdyby dostosowanie zarówno ustawodawstw, jak i całego instrumentarium działania. Polska mogłaby zaoferować w ogóle taki twinning narodowy, to znaczy wspólne działania rządów Polski i Ukrainy, włączając to współpracę międzyregionalną, województwa, wielkie miasta, fundusze. Myślę, że dla Polski miejsce się znajdzie i będzie bardzo oczekiwane i ze strony Brukseli, i ze strony Waszyngtonu. Układ amerykański tu jest wysoce prawdopodobny i ze strony ukraińskiej.
Polskie firmy powinny się aktywnie starać o to, żeby być po tej wojnie bardziej obecne na wschodnim rynku. Mam na myśli i firmy budowlane, i firmy transportowe. To znaczy, ktoś będzie musiał odbudować tę całą infrastrukturę i rozumiem, że będzie to proces tak wielki, że to nie może być tylko jeden kraj, tylko będzie tych krajów na pewno wiele. Myśli pan, że polskie firmy będą się o to starać?
Przed nami jeszcze kilka etapów. Wiemy już, co osiągnęliśmy i co moglibyśmy osiągnąć, gdyby nie wojna. W ubiegłym roku mieliśmy rekordowy poziom wymiany towarowej, ponad 12,5 miliarda dolarów. To jest zupełnie dobry rezultat, chociaż jak się spojrzy na współpracę gospodarczą pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, na przykład Polska-Czechy czy Polska-Niemcy, no to ta liczba oczywiście nie poraża. To jest miejsce bez wątpienia w drugiej dziesiątce jednak naszych partnerów gospodarczych. Ale dla polskiego biznesu to zupełnie przyzwoity rezultat. Tym bardziej, że widzieliśmy szansę, żeby to rozbudowywać. Dalej, jak będzie wyglądała ta odbudowa? Wydaje mi się, że to nie powinna być po prostu odbudowa tylko zniszczonych dróg, mostów, zakładów produkcyjnych. To powinny być także inwestycje w te sektory gospodarki, które są najbardziej obiecujące, które jak gdyby są najbardziej dopasowane do przyszłej hipotetycznej może za lat 10, może za lat 7, może za lat 17 obecności Ukrainy w Unii Europejskiej. Środki, jakie będą udostępniane, no one będą na zasadach, jak się w Unii udostępnia, czyli na zasadzie konkursowej. Czy polskie firmy są na tyle silne, żeby stanąć do konkurencji, no nie wiem, na przykład z potężnymi firmami włoskimi budowlanymi? To się okaże. No bo ja bym nie widział w tym jakby zasadniczego problemu, ponieważ możemy zbudować międzynarodowe konsorcja i wydaje mi się, że zważywszy, że jest spora rola spółek Skarbu Państwa w Polsce, tutaj wpływ polityczny może być ważny.
Dużo rozmawiamy o integracji Ukrainy z Zachodem szeroko pojętym, o odbudowie tego kraju. Jakie są zagrożenia dla tego procesu? Pewnie na pierwszy rzut oka widać to militarne, ale może są też takie, których nie widzimy na pierwszy rzut oka.
Trzeba zakończyć działania zbrojne, trzeba zakończyć wojnę, nawet jeżeli to nie będzie definitywne i prawno-traktatowe uregulowanie. Jest to warunek sine qua non, że można było mówić inaczej, mówimy tylko o pomocy humanitarnej i takiej o charakterze socjalnym. Wydaje mi się, że wrócą te sprawy, z którymi zderzaliśmy się wcześniej. To znaczy ukraińska gospodarka, ona jest już w pewnym sensie zmodernizowana. W wielu wypadkach także jej ustawodawstwo zostało dostosowane do wymogów europejskich. Tym niemniej jednak tam ciągle jest pewien taki problem relacji między światem biznesu i światem polityki. Ja nie myślę tylko o korupcji, to raczej chodzi o pewne relacje, które zmieniają w gruncie rzeczy polityków w lobbystów, którzy dbają o to, żeby zapewnić gospodarce administracyjne wsparcie na przykład, żeby tworzyć z drugiej strony administracyjne bariery, żeby można było wciskać na przykład w ramy socjalnej odpowiedzialności biznesu szereg działań wymuszanych na firmach, na inwestorach. To są rzeczy, które w Ukrainie istnieją, istniały i zapewne jeszcze jakiś czas istnieć będą. Ja nie kwestionuję, tam wiele rzeczy zostało zrobione, prawo dotyczące przetargów, transparentność. Tym niemniej jednak te 20 ponad lat, kiedy gospodarka rozwijała się w warunkach dominacji oligarchicznych klanów, gospodarka ma charakter rynkowy, ale bez wątpienia zmiany poszły inną drogą niż na przykład w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, że Ukraina będzie musiała dokonać jakiejś transformacji, jakiegoś przekształcenia opartego na tradycjach, zasadach, które obowiązują w krajach Zachodu.
Jacek Kluczkowski, były ambasador Polski w Ukrainie, był gościem podcastu Polityki Insight. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam w najbliższy czwartek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.